Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1927. W styczniu pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina zwyciężył pianista radziecki Lew Oborin. W kwietniu, 24 kwietnia, zaczyna pracę rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu, jako trzecia w Polsce, po Warszawie i Krakowie.
Ludzie byli po prostu w niebo wzięci, jak pierwsze te audycje radiowe ktoś słyszał.
W styczniu w Berlinie premiera filmu Metropolis w reżyserii Fritza Langa.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. Witamy Państwa serdecznie. Po dłuższej przerwie jest z nami również pani Aniela. Dzień dobry.
Cześć.
Co może pani powiedzieć o wakacjach? Może się odbyły, tak podejrzewałem. Czy jest pani gotowa?
Tak, tak, panie Jurku.
To proszę notować. Na początku 1927 roku biedny pasterz Theodor Landner, zamieszkujący Tworzanki w powiecie leszczyńskim, dostał list od syna. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jego autor zginął według oficjalnej wersji na froncie w roku 1916. Uradowany rodzic ruszył na pomoc swojemu dziecku, nie przewidując nawet, jaka go spotka przygoda, bo w historię tę zaplątał się zespół śledczych, którzy wykazali się mistrzostwem w swoim fachu.
Napisałam.
Kryminalne historie Poznania.
I przechodzimy do tej sekwencji detektywistycznej. Tutaj jak zwykle detektywem jest Adam Biernacki. Powiedz, jak w ogóle do tego doszło, bo mamy rok 1927, a syn Theodora Landnera zginął
w 1916.
Na wojnie, tej wielkiej, tak.
I wygląda to, jakby on z grobu wstał. To jest w ogóle historia jak z kina, jak z filmu. Gotowy scenariusz. Faktycznie ten biedny człowiek, ten biedny jego ojciec dostaje list od syna. Ciekawe, że on nie rozpoznaje charakteru pisma, że no, tak spokojnie to przyjmuje, że to jest autentyk.
No wiesz, no 10 lat minęło.
10 lat minęło, po drugie on może tak bardzo to przeżył. To nie było jego jedyne dziecko, on miał dzieci więcej. W każdym razie jest w liście informacja, że on siedzi w obozie jenieckim i że kiedy ojciec jego wpłaci konkretną kwotę, nie wcale jakąś oszałamiającą, bo to miało być 400 zł, już mamy drugą Rzeczpospolitej, małe tworzonki, powiat leszczyński, dawniej Kleintworzewitz, ale ludzie, którzy tam mieszkają, to są w dalszym ciągu Niemcy i kiedy wpłaci te pieniądze, uwaga, na postre stąd w królewskim hucie, to w ten czas ten syn podejmie te pieniądze i wyzwoli się z obozu jenieckiego.
No ale to jest trochę dziwne, bo w 1927 roku, gdzie to miało być?
W królewskiej hucie. Królewska huta już powoli przestaje istnieć, bo dzisiaj królewska huta wchodzi w skład Chorzowa.
No tak.
I w tamtych czasach właśnie królewska huta i okoliczne miejscowości scalono i zaczęto tworzyć właśnie to, co my uważamy za Chorzów dzisiaj.
Czyli tam już nie było żadnego obozu jenieckiego.
Tam nie było żadnego obozu, tam już nie było po nim śladu, dlatego że te miejsca zostały przeznaczone, oczyszczone z pozostałości obozowych, przeznaczone pod budowę infrastruktury mieszkalnej i już zaczęto tam budować fabryki. Także w ogóle to nie pasowało jedno do drugiego. Poza tym, w tym obozie jenieckim, sama huta królewska, ten ojciec był jakiś kompletnie niezorientowany w tematyce, bo tam był obóz jeniecki w czasie I wojny światowej, ale obóz prowadzony przez Niemców, dla Rosjan, dla Francuzów, dla tych narodowości.
No, czyli syn, który był w armii pruskiej, nie mógł się znaleźć
w żadnym wypadku i to powinien być następna
pruskim.
Lampka kontrolna, która mu się powinna zapalić. Ale ten ojciec co robi? Sprzedaje to, co posiada, zbiera te pieniądze, on jest biedakiem, jedzie, nie umie nadać tych pieniędzy na to Postre Sound, jedzie do tej królewskiej huty, przyjeżdża tam w piątek wieczorem, jest już późno, chodzi po tym mieście, nie może znaleźć urzędu pocztowego, wreszcie, i to jest najciekawsze, tu się zaczyna cała zabawa, on wchodzi do urzędu, który mu się wydaje poważny, znalazł jakiś urząd i się cieszy, ciekawe, że nie przeczytał, co to jest, może był jakimś półanalfabetą, chociaż wtedy analfabetyzmu w Niemczech już nie było. Wchodzi i mówi, o co mu chodzi, tym urzędnikom. I ci urzędnicy mówią, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście tutaj nie jest poczta, pan poczeka, przenocujemy pana, rano to się wszystko ładnie załatwi, pójdziemy, pomożemy i w porządku. I faktycznie tak się dzieje. On się kładzie spać, on tam zostaje poczęstowany, rano wstają, idą na pocztę, on te pieniądze wpłaca na te postre stąd, zostaje wyprowadzony i co? I za niecałą godzinę, o godzinie 8 rano, wchodzi na tą pocztę, podchodzi do okienka jakiś młody człowiek, żąda wypłaty tych pieniędzy. Człowiek, który pracuje, pocztmistrz, który pracuje w okienku, bez żadnego problemu zaczyna się zbierać, wypisywać dokumenty, liczyć pieniądze i w tym momencie dookoła tego chłopaka, który przyszedł, robi się ciasno, zostaje wylegitymowany, skuty w kajdanki, wyprowadzony i aresztowany.
Podejrzewam, co się stało? Że to była akcja oszustów na wielką skalę.
Na wielką skalę.
A może oszusta jednego.
Uwaga, co się dzieje? Gdzie trafił ten dziadek? Gdzie trafił ten nieszczęśliwy ojciec? On trafił do urzędu. Czystym przypadkiem trafił do urzędu śledczego. I ludzie, którzy tam pracowali, widząc, że on jest ofiarą naciągacza, całkiem spokojnie wypytali go, nie mówiąc mu, kim są, na okoliczność, przenocowali go, nakarmili. Rano oczywiście agent poszedł z nim, pomógł mu to wpłacić. W międzyczasie już cała poczta była obstawiona, byli poinformowani ludzie, co się będzie działo i łapią faktycznie pana, który się nazywa Piotr Stor, ma lat 25. No i co się dzieje dalej? On zostaje skazany, zostaje osadzony. Skąd miał adres? Jak to wyglądało? On mógł być nawet kolegą z wojska, syna tego biedaka, tego Teodora Landnera, który miał być oszukany, ale do wojska szli różni ludzie i oszuści też. Być może to właśnie Stor miał adresy do wielu takich ludzi, jak stary Landner, tak? I odczekawszy, zaczął wysyłać coś takiego. On na pewno nie działał sam, dlatego że on mógł pracować na przykład w kancelarii wojskowej. Wiedział, jaka jest sytuacja. Znali się żołnierze między sobą, znali status majątkowy, wiedzieli, kto jest bogatszy, kto jest biedniejszy, ale kogo łatwiej nabrać. Tak jak się dzisiaj nabiera na wnuczka. Coś takiego. Natomiast policja właśnie w Królewskiej Hucie prawdopodobnie była święcie przekonana, że coś takiego będzie, bo może to był nie pierwszy taki przypadek i użyła tego pana Teodora, Bogu ducha winnego, jako takiego wabika. I tak im się ładnie udało. No scena jak z Żądła prawie, że.
Tak, tak, oczywiście, że tak. No i historia, mówisz, na wnuczka.
Tak, to coś takiego, no tutaj na synka bardziej, tak?
Bardziej na synka, a czasami można nawet na policjanta.
A nawet na policjanta, jak się człowiek dobrze upie.
Kryminalne historie Poznania.